Panie prokuratorze, zasadnicze pytanie. Co właściwie macie na wójta i wicewójta Lipna?
Na wójta i wicewójta Lipna mamy dowody w postaci dokumentacji, w postaci zeznań świadków i w postaci materiałów zebranych w toku postępowania przez policję. Te dowody w jednoznaczny sposób pozwoliły nam sformułować zarzuty w stosunku do wójta. Tych zarzutów było 15, w stosunku do jego zastępcy 9. W głównej mierze były to zarzuty dotyczące działalności korupcyjnej obu panów i na podstawie tych dowodów, po przedstawieniu zarzutów, po przesłuchaniu obu panów, wystąpiliśmy z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Wystąpiliśmy z wnioskiem o stosowanie aresztu na okres 3 miesięcy. Sąd podzielił nasze stanowisko zawarte we wniosku, że istnieje realna obawa matactwa ze strony obu podejrzanych. Niemniej jednak nie przychylił się co do tego, iż areszt stosuje na 3 miesiące, tylko na 2. Ale z kolei argumentacja sądu była taka, iż dlatego stosuje ten areszt na 2 miesiące, ponieważ zdaniem sądu ten zebrany materiał, po pierwsze, że w wysokim stopniu uprawdopodobnie, iż podejrzani dopuścili danych im przestępstw, a po drugie, materiał jest już na tyle zebrany, że zdaniem sądu wystarczającym okresem do zakończenia postępowania i są te właśnie 2 miesiące.
Czyli za 2 miesiące mniej więcej panowie powinni zasiąść na ławie oskarżonych.
Powinno tak być, jeżeli założymy, że nie wyjdą żadne nowe okoliczności w tej chwili w toku prowadzonych jeszcze czynności. Bo trzeba zaznaczyć, że przez cały czas w tej chwili trwają czynności procesowe polegające również na jeszcze zebraniu dokumentacji, jak również przede wszystkim na przesłuchiwaniu świadków, którzy mogą cokolwiek wnieść nowego do sprawy.
Zdradzi pan, jakiego typu są to zarzuty korupcyjne, czyli czy o jakie konkretnie czyny są podejrzani?
Podejrzani są o przestępstwo z artykułu 228, paragraf 4 kodeksu karnego, polegające na uzależnianiu wykonywania różnych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy lub korzyści żądania wręcz.
Jakiś przykład?
No właśnie polegało to na tym, że powiedzmy ktoś zwraca się do urzędu, do wójta z wnioskiem o na przykład odrolnienie jakiejś ziemi, czy o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, czy jakąś inną zgodę, gdzie wójt wydaje w tym przedmiocie decyzję administracyjną. No wójt mówi, że wyda taką decyzję, jeżeli ten ktoś na przykład wpłaci określoną kwotę na rzecz urzędu. I tutaj chciałbym od razu podkreślić i zaznaczyć, że korzyść majątkowa nie polega tylko i wyłącznie na przysporzeniu sobie tej korzyści, ale również komuś innemu i tutaj jest w tym przypadku do urzędu, a przede wszystkim jest to uzależnienie. Nie wydam tej decyzji w innym przypadku, tylko wydam ją wtedy, kiedy te pieniądze konkretne wpłyną na określone konto. Ale były również takie zarzuty, gdzie już konkretnie powiedzmy był zakup na przykład sprzętu, sprzęt kosztujący przykładowo 20 tysięcy, faktura jest wypisywana na kwotę wyższą, no i ta nadwyżka jest dzielona między dostawcę a odbierającego sprzęt.
Czy rzeczywiście macie dowody na to, że wójt brał pieniądze dla siebie?
Tak, mamy dowody, bo chociażby mamy w postaci zeznań tej osoby, która tą korzyść wręczała.
Pani mecenas oskarżonego wójta powiedziała, że to takie było gospodarskie działanie, że on nic dla siebie, a właśnie wszystko dla gminy.
No tak, ale tu podkreślam, chcę zaznaczyć jeszcze w tym momencie tu przytoczyć, o czym mówi artykuł 115 kodeksu karnego, paragraf 4, na czym polega korzyść majątkowa lub osobista. Polega na tym, że korzyść majątkowa lub osobista jest to korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. I nie można tu mówić w tym momencie o takim gospodarskim podejściu. Ja rozumiem, linię obrony musi zawsze być jakaś przyjęta i jakaś teoria zawarta w tym wszystkim. No niemniej jednak tego typu zachowania są zachowaniami przestępczymi i ustawodawca je przewidział konkretnie w artykule 228, paragraf 4, który już tutaj wcześniej przytoczyłem, jeżeli chodzi o uzależnianie wydania decyzji od przyjęcia tej korzyści majątkowej.
Czy znane są te stawki, czyli te pieniądze, które były wpłacane, czyli właśnie ta górka, którą się dzielono, czy te opłaty na rzecz gminy?
Tak, znane są, oczywiście, że tak, bo to wynika również z dokumentacji, ale stawki były różne, o których też w tej chwili nie chcę mówić w szczegółach, ale to oczywiście tak, no bo te pieniądze fizycznie wpłynęły na konto, także no wystarczy tylko prześledzić operacje bankowe na konkretnym koncie i zgrać to z tymi decyzjami, które zostały wydawane, ze zeznaniami osób, które te pieniądze wpłacały.
To są kwestie kilkuset złotych, kilku tysięcy złotych, jaki rząd wielkości?
Jest to rząd wielkości kilku tysięcy złotych.
Dużo było takich sytuacji?
Tych sytuacji było, no na te 15 zarzutów, tam jest około bodajże 10 czy 9, już nie pamiętam dokładnie, no ale jest to powiedzmy spora część tych zarzutów. W wielu zarzutach wicewójt ma działanie wspólne i w porozumieniu z wójtem.
Czyli zarzuty korupcyjne ma również wicewójt?
Zarzuty korupcyjne ma również wicewójt, gdzie działał wspólnie z wójtem.
Czy są takie rozdzielne zarzuty, że ten ma, a ten nie ma?
Tak, są takie zarzuty. Między innymi jest tutaj w stosunku do wójta zarzuty dotyczące nowego w ogóle przestępstwa, tak zwanego stalkingu, polegającego na dręczeniu, nękaniu osób. To chodziło głównie o pracowników urzędu. Jest to artykuł 190a kodeksu karnego i takie zarzuty ma też ma zarówno wójt, jak i wicewójt.
Dowiedziałem się, nieoficjalnie wprawdzie, ale dało się to usłyszeć, że w tej sprawie pracowaliście od bardzo dawna. To było kilka miesięcy czy więcej?
No w tej sprawie pracowaliśmy, znaczy głównie policja wykonywała wiele czynności pod naszym nadzorem. Rzeczywiście już gdzieś od jesieni ubiegłego roku, z tym, że trzeba tutaj podkreślić i zaznaczyć, że na początku, że tak powiem, było kilka wątków, bo były zawiadomienia różnych osób na działalność, na pewne nieprawidłowości w urzędzie. Było tych spraw, że tak powiem, kilka drobniejszych. Te postępowania zostały połączone w sytuacji, kiedy wyszły pierwsze sygnały świadczące o tym, że dochodzi również tam do działalności korupcyjnej i wtedy te wszystkie postępowania zostały połączone w jedno. Także w zasadzie końcówka roku się datuje, jeżeli chodzi o wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Natomiast czynności były prowadzone rzeczywiście już gdzieś od, w tej chwili nie chcę tutaj wprowadzić w błąd, ale od jesieni ubiegłego roku.
Czy potwierdzi pan prokurator, że panowie mieli założone podsłuchy?
Tak, za zgodą sądu były takie podsłuchy założone.
I dysponujecie materiałem z tych podsłuchów i rozumiem, że on jest jakąś też podstawą do stawiania tych zarzutów.
Dysponujemy materiałem również i przede wszystkim dysponujemy zeznaniami tych świadków, którzy byli nagrywani w tych rozmowach.
Zdradzi pan, co takiego między innymi wyszło dzięki podsłuchom?
Wyszło nam bardzo dużo spraw, z tym jednak, że jesteśmy tutaj w początkowej fazie postępowania ad personam, z uwagi na to, że czynności jeszcze są w toku, szczegółów bliższych nie chcę podawać z uwagi na dobro śledztwa.
Czy ono jest rozwojowe i może jeszcze dojść do jakichś kolejnych zatrzymań?
No w tej chwili też jest za wcześnie o tym mówić, na pewno rozwojowe jest, bo jest wątków sporo w tej sprawie. No niemniej jednak mówię, uzależniamy jeszcze od zeznań i zbierania materiału, który cały czas trwa, czy to rozszerzy się na inne osoby, ewentualnie trudno mi powiedzieć.
Panie prokuratorze, bo oczywiście osoby broniące wójta mówią nawet publicznie, że gdzieś tu może być jakiś kontekst polityczny, kontekst jakiegoś rewanżu. Przypominają głośne aresztowania, które kończyły się zwalnianiem aresztowanych i przeprosinami. Czy macie rzeczywiście na tyle mocne dowody, na tyle mocne argumenty, że jesteście spokojni o los tego śledztwa?
Jestem w zupełności spokojny, przede wszystkim w oparciu o zebrany materiał dowodowy. No i dla podkreślenia i zwrócenia uwagi podam to, iż żadnych wątpliwości przy stosowaniu środka zapobiegawczego w postaci aresztu nie miał sąd. A trzeba podkreślić, że oprócz przesłanek procesowych, to znaczy na przykład obawy matactwa, sąd bada przede wszystkim najpierw sprawę dotyczącą dowodów i materiałów, które mogą świadczyć w wysokim stopniu, uprawdopodabniać, iż podejrzani mogli się dopuścić zarzucanych im przestępstw. I tutaj żadnych obiekcji ze strony sądu nie było. No tutaj mówimy tylko o tym skróceniu okresu, ale to są już zupełnie inne kwestie typowo procesowe, a nie jeżeli chodzi o podstawy dowodowe i materiału, który został zebrany. Także jestem zupełnie spokojny, a wszystkie inne sprawy polityczne mnie w ogóle w tej kwestii nie interesują. W ogóle nie wiem, skąd takie różne pomysły. Czasami tutaj czytam również na Państwa stronie internetowej, że dochodzi do jakichś tam insynuacji ze strony pewnych osób. Nie jestem tym w ogóle zainteresowany, nie będę się wypowiadał i komentował tego typu wypowiedzi.
Przewodniczący gminy mówi, że jest kłopot, bo trzeba podpisywać papiery. Jeszcze nie ma komisarza. Czy tutaj umożliwiacie ten kontakt? kontakt, czy wójt po prostu zza krat może rządzić gminą.
Zasada jest taka, że oczywiście prokurator wydaje zgodę na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną. Byli przedstawiciele urzędu, jak również rady gminy z panem przewodniczącym i oczywiście chcemy im umożliwić, tutaj też mamy na myśli oczywiście dobro mieszkańców, którzy w końcu gmina musi jakoś funkcjonować. Załączono wykaz dokumentów i pracownik urzędu gminy z tymi dokumentami, które wymagają podpisu wójta, uda się do aresztu śledczego, żeby wójt te dokumenty podpisał. Co będzie w sprawie dalej, to znaczy się jak kwestie rozwiązane czy z jakimś zarządem komisarycznym, czy zupełnie innymi czynnościami, które tutaj już nie są w gestii prokuratury, trudno mi się powiedzieć. My mamy obowiązek zawiadomić wojewodę również o tym, że postawiliśmy zarzuty funkcjonariuszowi publicznemu, czyli wójtowi i wicewójtowi. Dalsze działania już podejmowane są przez samorządowców zgodnie z procedurą, z przepisami, które regulują kwestie samorządowe.
A co ze sprawami, które się toczą, bo jest, w końcu jest już proces dotyczący drzew. Jest proces karny pana wójta z poprzedniej pracy, że tak powiem. Są te procesy cywilne. Czy tutaj wójt będzie dowożony na te procesy?
Tak, oczywiście, bo w tej chwili wójt pozostaje do dyspozycji tutejszej prokuratury. Sąd, chcąc przesłuchać wójta w tych postępowaniach, które się w tej chwili toczą, czy to cywilnych, czy karnych, za każdym razem będzie musiał mieć naszą zgodę na przetransportowanie tej osoby. No i oczywiście tu nie widzę żadnych praktycznie problemów, bo również w naszym interesie, że tak powiem, jest, no w końcu jesteśmy oskarżycielami w tamtych postępowaniach karnych także. I oczywiście będzie dowożony, jeżeli w tym terminie, kiedy areszt trwa, będą terminy wyznaczone wokandy przed sądem, będzie dowożony z aresztu na te posiedzenia sądu.
A czy to prawda, że panowie obecnie przebywają w różnych aresztach?
Tak, przebywają w różnych aresztach z uwagi na dobę toczącego się postępowania, aby im uniemożliwić kontakt między sobą.
A, czyli to nie jest kwestia logistyczna, tylko rzeczywiście zabezpieczenie śledztwa.
Zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania.
No i na koniec, panie prokuratorze, kiedy możemy się spodziewać procesu, kiedy możemy się spodziewać rozprawy?
No to rozprawy pierwszej to już trudno mi powiedzieć w ogóle. Mam nadzieję, że śledztwo powinno być ukończone w terminie 3 miesięcy. Mam nadzieję, że wszystkie główne czynności, które ewentualnie są do przeprowadzenia, ale tutaj, które ewentualnie obecność na wolności mogłaby zaszkodzić tym czynnościom, obecność na wolności obu podejrzanych, powinny być wykonane w przeciągu tych 2 miesięcy i ja myślę, że pod koniec tego kwartału śledztwo powinno się zakończyć.
Czyli oni po 2 miesiącach mogą wyjść, czy będziecie składać wniosek o przedłużenie aresztu?
Procedura jest taka, że oczywiście wcześniej możemy złożyć wniosek o przedłużenie tego aresztu na kolejny miesiąc czy 2 miesiące, natomiast jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to nie będziemy tego stosowali. W tej chwili za wcześnie, żebym się wypowiadał na ten temat, bo trudno mi powiedzieć.